pomysłowy. Włodzimierz.
W naszym studiu goście, którzy na pytanie, co teraz ludzie robią generalnie w domu, to odpowiedzą z pewnością, oni emulgują, oni denaturatyzują, tak?
Tak, dokładnie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Studenci chemii?
Studenci biotechnologii.
Studenci biotechnologii?
Dokładnie.
Proszę tak, państwa, oni ostatnio zrobili niezwykły pokaz na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w starym audytorium, takim pamiętającym początki Politechniki.
Zgadza
bardzo klimatycznym,
się.
Tak?
Tak, no udało się na szczęście w tym audytorium tą imprezę zorganizować. Udało
tak, choinki były, więc jak było jeszcze tak świątecznie ładnie, ale było widać, że to jest audytorium chemiczne.
Ale pięknie przystrojone rzeczywiście.
Tak, naprawdę było bardzo ładnie.
To był mój najlepszy wykład, bo ja, musicie wiedzieć, kiedyś studiowałem chemię na Politechnice. Trwało to rok, a potem zająłem się radiem i stwierdziłem, że chemia to jednak nie jest to, ale to był mój najlepszy wykład w tym audytorium, na jakim byłem.
No to
o,
bardzo
super,
się cieszymy.
Bardzo się cieszymy, tak.
A o czym był to wykład? Kulinarno-kuchenny, tak?
Kulinarno-chemiczny dokładniej.
No tak, kulinarno-chemiczny, przepraszam, oczywiste.
Przede wszystkim to Paweł Małecki i pani Aleksandra przyjechali i mogli też pouczyć nas.
Polskich
dokładnie.
Super cukierników, tak?
Jak
jest
najbardziej.
Jest kilku, ale to są te jedne z topowych nazwisk.
Uraczyli nas swoimi zdolnościami cukierniczymi. My staraliśmy się nadrobić naszą wiedzą chemiczną, biotechnologiczną na temat tego, co się dzieje podczas wszystkich czynności, które oni wykonują.
Bo co oni robili?
Tak.
Oni robili między innymi bezę.
Tak, bezę. Trzema różnymi metodami była przygotowana beza. Robiliśmy też ganasze, a potem uzupełnialiśmy je pralinami. I jeszcze robiliśmy
czekoladę.
Tak, temperowaliśmy czekoladę.
I pan redaktor dowiedział się, że proszę państwa, są cztery podstawowe rodzaje czekolady.
Tak,
to było takie pytanie za 100 punktów, tak?
Owszem.
Do publiczności. I chyba tam tylko jedna osoba wiedziała, że są cztery rodzaje czekolady.
Tak, no zdecydowanie.
No bo są to jakby jest podstawowa deserowa oczywiście. Jest ta mleczna, oczywiście biała, co nie każdy jakby uważa białą czekoladę, że jest to czekolada. Mm. I ta nowość, czekolada rubinowa.
Zaskakujące. Jak to czekolada może być rubinowa?
A no to jest bardzo interesujące, bo większość ludzi myśli, że czekolada rubinowa to jest biała czekolada, tylko z dodatkiem barwnika. A to okazuje się, że nie jest takie proste. Jest specjalny proces przygotowania samego ziarna kakaowego, który właśnie nam skutkuje powstaniem takiego specyficznego koloru i walorów smakowych również.
To jeżeli pozwolicie, za chwilę porozmawiamy o tym wszystkim, co tam się działo, o tych bezach, czekoladach i różnego innego rodzaju smakołykach. Ale teraz generalne pytanie, skąd taki pomysł, bo jestem zafascynowany książką. Teraz autora, autorki nie pamiętam, ale książka pod tytułem Lekcje chemii. Rzecz się dzieje w latach 50. Główna bohaterka to jest pani doktor chemii. Co się okazuje? Okazuje się, że wtedy chemikami to byli tylko mężczyźni. Kobieta pojawiła się tam, czy pojawia się na korytarzach uczelni. Ona może być sekretarką, ona może tam być pomocą laboratoryjną, ale żeby zaraz chemiczką przez duże CH?
W sumie teraz współcześnie Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej to jest w większości właśnie kobiety. No oczywiście też są mężczyźni, ale i studenci.
Ta kuchnia, tak rozumiem.
Pan podał tutaj przykład, że właśnie byli mężczyźni, potem dopiero pojawiły się kobiety. No nasz wykład miał na celu coś podobnego, jak ta książka też pokazać, że może nie wszyscy, ludzie, którzy gotują, czują się chemikami, ale jednak po części nimi są i wykorzystują te wszystkie prawa fizyki i chemii, które my jako chemicy, biotechnolodzy znamy, oni niekoniecznie. Pokazanie im, że te rzeczy naprawdę występują, one nie są przerażające, to nie zawsze są wybuchy, nie zawsze są niebezpieczne rzeczy, tylko to są też przyziemne rzeczy, na które wykorzystujemy na co dzień i w pewien sposób zachęcenia ich, że szczególnie młodych osób, może spróbujcie to zrozumieć.
Droga przez mękę spowodowała, że ona zaczęła prowadzić program kulinarny w telewizji. Okazało się super oglądanym show, a to było show i kulinarne i chemiczne jednocześnie, bo gdy ona dodawała soli, to nie dodawała soli, tylko NaCl.
U nas to było na podobnej zasadzie, aczkolwiek bardziej skupialiśmy się na samych reakcjach popularno-naukowo, tak żeby dotrzeć dotrzeć do tej młodszej grupy odbiorców.
I pokazać, że jakby ta chemia nie jest taka straszna.
Dokładnie.
Ale wy tę chemię, taką, z którą mamy do czynienia na co dzień, poznaliście tą chemię kulinarną od całkowitej kuchni, od zaplecza, bo najpierw, zanim ten wykład, no to była wycieczka, tak? Do wielkiego przemysłowego zakładu cukierniczego.
Tak, oczywiście.
Byliśmy tydzień wcześniej. Ja właśnie z zamiłowania jestem, tak mogę tak powiedzieć, torciarą, się tak mówi. Oho. I właśnie hobbystycznie wykonuję torty.
No i wiadomo, zaraz przepisy, ja mam... zaraz przepisy. Tak. Proszę Państwa, przygotujcie długopisy.
No niektórzy mówią, że chyba większość, że dobre robię torty, więc mnie to cieszy. No i właśnie ja mam taką małą kuchnię i byłam w tym zakładzie, gdzie jakby 3 razy moje mieszkanie i to jest sama lodówka na gotowe torty, więc jakby ta skala też była dla mnie taka zachwycająca i taka aż... O, pamiętam, że w tym zakładzie było przed świętami, jest aż 1 milion jajek dziennie przerobiane i to pani po prostu ręcznie oddziela białko od żółtka, więc to też jest takie wow.
Nie ma maszyny do oddzielania białka
jest,
od żółtka?
Jest, ale pan technolog powiedział, że jakby nie jest aż tak wydajny i jednak lepszy jest człowiek.
I
tak?
Dokładne przede wszystkim. Tak, także to akurat w tym przypadku mówimy o cukierni, która jest po części manufakturą, jednak duży nacisk jest kładziony na pracę i dokładność
ludzi. Ale jak
ludzi.
To manufakturą, gdy ona zaopatruje wyroby cukiernicze prawie całą Polskę?
No i właśnie to jest niesamowite, móc zobaczyć taki przemysł od tej strony.
Tak.
Jak to wszystko jest wytwarzane jednak przez ludzi, a nie do końca w 100% przez zautomatyzowane maszyny, tak.
To która z maszyn Państwa najbardziej zachwyciła?
No to właśnie jak ja dekoruję tort, no to oczywiście jest to proces bardzo czasochłonny. No właśnie tam nie było maszyny, tam pani sobie siedziała, miała oczywiście przybory, tam wykrawaczki i z masy cukrowej na przykład lepiła takie słodkie myszki, co później można na tort dla jakiegoś bobasa postawić. Albo takie były wielkie też wykonywane, teraz chyba też można kupić bałwany czy mikołaje z czekolady. Też bardzo fajnie i to tylko ludzie robili, więc to było fajnie zobaczyć. Właśnie te pani tam siedziały i po kolei wszystko wykonywały i nie robiła to maszyna.
To trochę jak elfki, tak? W fabryce Świętego Mikołaja.
No w sumie.
Można się było tak poczuć normalnie, jak na święta, na Dzień Dziecka. Ale też jedno z wielu, mógłbym powiedzieć, bo też na kierunku biotechnologia, na specjalizacji związanej z żywnością też jest wiele wycieczek do innych zakładów, z innych dziedzin przemysłu spożywczego, gdzie również możemy zobaczyć to no, przysłowiowej kuchni, jak funkcjonuje.
A jak wy studenci wracacie z takiego zakładu? To wracacie z zachwytem, czy raczej, no bo jesteście młodymi ludźmi, to powinniście jakoś tak podważać trochę tę rzeczywistość, tak?
To jest bardzo indywidualna. To jest bardzo indywidualna kwestia i myślę, że na samym początku trudno jest, dopiero po pewnym czasie do człowieka dochodzi naprawdę, jak to wszystko funkcjonuje, bo jednak jako konsument nie widzimy na co dzień tego przemysłu, jak to wszystko jest zautomatyzowane, jak to wszystko musi być skrupulatnie zaplanowane, żeby funkcjonowało, żeby my jako konsumenci mogli dostać towar na półki. To naprawdę potrzeba ogrom pracy w to włożyć, ogrom doświadczenia. To jest na początku, może być też zaskakujące i szokujące, że to jest aż taka skala i aż takie wszystko jest skomplikowane i wymaga takiej precyzji.
Ta współczesność to mnie zadziwia. A z tego względu i z tego powodu, że gdy idę do restauracji, to tam zwykle jest wielki napis albo reklama, że u nas się jada jak u mamy, czy jak u babci. Ale jest też odwrotnie. Gdy oglądam przepisy w internecie, no to w tym internecie ten przepis jest reklamowany, że to jest potrawa, którą zjesz w naprawdę najlepszej restauracji. Już sam nie wiem, czego się trzymać.
Jedno z drugim się łączy poniekąd, bo jeżeli my zrobimy jak u mamy nasz obiad, to zjemy jak w restauracji, w której również gwarantują taką samą jakość.
Ale... Ja będę udawał, że zrozumiałem, a za chwilę dalsza część programu.
Pomysłowy Włodzimierz.
Co się działo na wykładzie chemicznym na Politechnice Gdańskiej? O tym dzisiaj rozmawiamy. Pieczono bezy, tak?
Owszem,
tak. I co się okazało, że upieczenie bezy, zrobienie bezy, niektórzy mówią, że to mistrzostwo świata, to rzecz banalnie prosta, tam dowodzili słynni cukiernicy. No?
My mamy inne zdanie na ten temat.
No ogólnie no, beza oczywiście.
Czy pani robi torty bezowe, proszę panią, o to jest pytanie w takim razie?
No właśnie, nie, ale ja robię bezę po prostu do biszkoptu. Mhm. Robię, piekę biszkopt, to są moje warstwy ciasta w torcie I jak już mówimy o bezie, no to taką bezę oczywiście możemy aż 3 metodami, chociaż nawet nie wiem, czy więcej, ale znam te 3 podstawowe metody przygotowania bezy. Mamy bezę, metodę francuską właśnie, którą ja przygotowuję i mi się zdaje, że większość domu...
Francuska, czyli białko i cukier?
Tak, ale no one się różnią, bo jakby każda jest z białka i cukru, ale tą metodą francuską to po prostu w temperaturze pokojowej ubijemy białko i dodajemy cukier. Więc to jest taka najprostsza metoda, no ale dzięki temu ta beza jest najmniej stabilna z pozostałych, bo metodą szwajcarską, która jest kolejna, i metodą włoską, nasze białka podajemy temperaturze.
Ogrzewamy, tak?
Tak, ogrzewamy.
Ubijamy ogrzewając.
No dokładnie. W metodzie szwajcarskiej bezpośrednio ogrzewamy cukier z białkami na kąpieli wodnej. No i te białka z cukrem tak osiągają temperaturę 50-60 stopni Celsjusza. No i to później ubijamy. I ta beza jest taka bardziej błyszcząca, bardziej stabilna. Nie opada tak szybko jak ta przygotowana metodą francuską.
Czyli lepiej robić na ciepło szwajcarską.
Tak, też w zależności od tego, do czego jej użyjemy. No i mamy też właśnie metodę włoską, która można powiedzieć, że jest najtrudniejsza też wykonania w domu, bo potrzebny jest termometr.
I wprawa.
Tak, wprawa to wszędzie oczywiście. No i tą metodą włoską najpierw przygotujemy syrop cukrowy i on podgrzewamy go do około 118 stopni Celsjusza i już dodajemy do ubitych tak na 3/4 białek. Mhm. Więc te metody się różnią. I to, że używamy jak największej temperatury w przypadku bezy włoskiej, powoduje, że ona jest najbardziej stabilna. Że...
A Karol opowiadał, na czym polegają różnice w denaturyzacji, tak, białka.
Tak.
Czyli ścinaniu się białka, tak?
Tak, tak, owszem. W każdym, tak jak Alicja właśnie powiedziała, w każdej z tych metod mamy różne sposoby denaturacji tego białka, czy przez samomieszanie, czyli taką denaturację mechaniczną.
Kto wymyślił to słowo?
Chemicy.
Niestety.
Ktoś mądrzejszy od nas.
Owszem. I czy też właśnie potem jest mechaniczno-termiczna, kiedy dokładamy jednak to ciepło. I w zależności od ilości tego ciepła też większa część białka nam zdenaturuje. Właśnie w przypadku bezy włoskiej, no tam dodajemy syrop cukrowy o temperaturze ponad 100 stopni, wprawdzie cienkim strumieniem, więc ta temperatura po dodaniu do białka nam nieznacznie spada, ale dalej to jest okolice 70 stopni, przez co ta beza jest najbardziej stabilna, najbardziej gotowa do zjedzenia od tak.
I co się okazało? Okazało się, przynajmniej tak wynikało z tych rozmów i specjalistów cukierników i waszych, że cukiernictwo to jest bardzo precyzyjny proces, taki przeprowadzany według przepisu.
Zdecydowanie, wręcz farmaceutyczny, szczególnie na tym najwyższym poziomie, jeżeli chcemy dopracować nasze wyroby do perfekcji, to samo dodawanie, odważanie składników musi być perfekcyjne.
No właśnie, i że precyzja jest tak bardzo ważna w cukiernictwie, pokazuje temperowanie czekolady i wszystkie wyroby czekoladowe. Drobne niuanse, jak kształt kryształu, który jest jakby w tłuszczu kakaowym, który znajduje się w czekoladzie, powoduje, że ta...
Tu stop, zrobimy przerwę, jeżeli pozwolisz, jasne. Tak? Bo pytanie powinno brzmieć, co to znaczy temperowanie czekolady, tak? To jest z punktu widzenia chemicznego krystalizacja, tak?
Tak, dokładnie.
To również jest bardzo ciekawy aspekt cukiernictwa, ponieważ... mamy wrażenie, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że czekolada może... potocznie mówiąc, zastygać, tak, na wiele różnych sposobów, w wielu różnych formach i nie wszystkie one z nich są korzystne dla naszej czekolady. Nas interesuje jedna konkretna, która może zastygać, tak, krystalizować w bardzo konkretnej temperaturze.
Przede wszystkim, czym jest czekolada, proszę państwa? Czekolada to jest mieszanka takiego miąższu kakaowego.
Miazgi
kakaowej z masłem kakaowym.
Dokładnie. Tak. No, oczywiście też cukrem i dodatkiem różnych dodatkowych składników w zależności od receptury, ale te dwa składniki nas najbardziej interesują i to właśnie masło kakaowe definiuje nam temperatury, w których czekolada zastyga.
I gdybyśmy czekoladę nie stemperowali, to ta czekolada nie byłaby błyszcząca na przykład, tak?
No właśnie i tutaj się pojawia w zależności od tego, jaki przedział temperaturowy zastosujemy, taką czekoladę uzyskamy. Możemy uzyskać czekoladę bardzo miękką, która nie jest krucha, nie jest łamliwa, nie ma tego charakterystycznego połysku. Dopiero w okolicach 33 stopni uzyskamy czekoladę, która jest błyszcząca, ma ten charakterystyczną łamliwość, kruchość.
Bo czekolada chodzi też o to, żeby chrupała.
Zdecydowanie.
Tak, i jeszcze przede wszystkim, żeby rozpływała się w ustach. Mm-hmm. I to właśnie te kryształy odpowiednie to zapewniają.
I wy opowiadaliście o tym, że są cztery chyba fazy krystalizacji, tak?
A dokładnie jest 6, a nas interesuje faza 5 i faza 6. To one, znaczy przede wszystkim faza 5. Faza 6 jest...
Generalnie, że czekolada tak. może krystalizować tam różne sposoby. Chodzi o to, żeby...
No, spowodować, żeby utworzyła nam się faza 5 mm-hmm. i czekolada, żeby zastygła, skrystalizowała w tej strukturze krystalicznej. Jeżeli jej nie uzyskamy, możemy uzyskać defekty na przykład w postaci wykwitów tłuszczowych, czyli tak jak prawdopodobnie część z nas się spotkała, biały osad na czekoladzie, który się wytworzył.
To tak ma stara czekolada.
Tak, tak, dokładnie. To nie jest pleśń, to nie jest nic złego, to jest po prostu tłuszcz, który...
Możemy to jeść tylko z mniejszą przyjemnością.
Dokładnie.
Tak, i nie wyrzucajmy tego.
Ba, co więcej, taką starą czekoladę to możemy jeszcze raz rozgrzać, skrystalizować i będzie znowu piękną, cudowną czekoladą.
Nie jest to takie proste, ale teoretycznie tak. Możemy tak zrobić.
Proste nie jest, dlatego że rzeczywiście temperuje się czekoladę w odpowiednich, bardzo precyzyjnych temperaturach.
Tak, to czasem to są różnice 1-2 stopni Celsjusza, także naprawdę precyzja jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie
nie jest
trudno
to łatwo
to
zrobić takiego czekoladowego Mikołaja.
Nie, i to można w domu łatwo zweryfikować, bo właśnie raz robiłam tort i stwierdziłam, że udekoruję go czekoladą, a nigdy czekoladę nie temperowałam. I miałam już jakby bardzo dużo nieporządek kuchni. Stwierdziłam, dobra, rozpuszczę czekoladę, wyleję na plastikowe, jakiś kształt tam zrobię, do lodówki i będę mieć piękne ozdoby. No niestety nie były piękne, były matowe, się nie łamały. Moja rodzina zjadła, ale jakby to mi uświadomiło, że temperowanie czekolady jest...
Rozumiem, że specjalnie nie chwalili.
Nie chwali, ale zjedli.
A swoją drogą to też usłyszałem na tym wykładzie, że czekoladę nie należy przechowywać w lodówce.
Tak, to też może spowodować znowuż wykwit cukru. Zjawisko trochę już nie związane z temperowaniem, a właśnie z samym przechowywaniem czekolady. Jeżeli czekoladę przechowujemy w lodówce, w opakowaniu i bezpośrednio wyciągniemy ją do temperatury pokojowej, w opakowaniu może nam się skropić woda. Woda spada na powierzchnię czekolady, rozpuszcza cukier, który znajduje się w tej czekoladzie. Natomiast po otworzeniu opakowania, jeżeli woda nam odparuje, cukier krystalizuje na powierzchni i tak samo tworzy się biały nalot, który wygląda inaczej, ale bardziej wpływa na samą strukturę powierzchni czekolady. Jest bardziej matowa, nie jest błyszcząca i taka czekolada również jest zjadliwa.
Jeden świat to cukierników praktyków, a drugi świat to świat chemików, taki bardzo, bardzo precyzyjny. Jedni kierowali się, można powiedzieć, doświadczeniem przez długi czas wypracowanym. A czym kierują się w takim razie chemicy, mówiący o tych emulgacjach, a swoją drogą sam proces emulgacji też był tłumaczony, tak opowiadany, bo to robienie majonezu to emulgacja, tak?
Dokładnie.
No tak.
To działa w obie strony. Zarówno cukiernicy mają niesamowite doświadczenie, jeżeli chodzi o przygotowywanie wyrobów.
Bo mówicie dwoma różnymi językami, a efekt jest ten sam.
Tak.
Rzeczy dobre, smaczne i przyjemne.
Jak najbardziej. Tylko oni nie potrafią wyjaśnić do końca tej strony, którą my tłumaczymy. Natomiast my, jeżeli mielibyśmy zrobić to samo, co oni, no nie wyszłoby nam to nigdy w życiu. No,
bo jak tą czekoladę podgrzeją do 40 stopni, to oni wiedzą, że będzie dobrze. A wy wiecie, że jak się podgrzeje czekoladę do 40 stopni, to jaki tam proces krystalizacji zajdzie w środku? Tak.
Aczkolwiek... Powiedziałbym, że oni posiadają nawet większą wiedzę, ponieważ oni posiadają doświadczenie, oni doskonale znają swój surowiec. My możemy wiedzieć o konkretnych temperaturach, natomiast oni wiedzą, że mają inny rodzaj czekolady, trochę inny udział właśnie tłuszczy, masła kakaowego i my potrafimy to wyjaśnić jak najbardziej, ale to oni wiedzą, że muszą coś zmienić w danej chwili.
A z tą czekoladą to też mówili, że jest dobrze, że jak coś nam raz z czekoladą rzeczywiście nie wyjdzie, to można ją z powrotem rozpuścić, zatemperować i mamy...
Tak, na nowo możemy próbować dalej uzyskać naszą...
Tak. Pani Alicjo, na zakończenie rozmowy pani najlepszy tort.
To ostatnio. No właśnie z tą masą cukrową. To kiedyś próbowałam...
Z masą cukrową?
Tak, no masa cukrowa jakby można zrobić samemu albo kupić i właśnie ja jestem już na tym etapie, że kupuję ją i można różne kształty, ją można farbować na różne kolory i lepić misie, domki, chmurki, cokolwiek wpadnie nam do głowy. W sumie ostatnio zrobiłam taki tort, że jestem z niego zadowolona, bo lepiłam takiego pięknego misia, zrobiłam chmurki, drabinkę, ładnie otynkowałam, że nie było żadnych pęcherzyków powietrza widać na powierzchni tego tortu. A wcześniej robiłam taki sam tort, ale oczywiście miałam mniejszą wprawę i sama przygotowałam masę cukrową. I ulepiłam prawie takiego samego misia, ale z własnej masy cukrowej i kompletnie to nie wyszło. Ten miś był popękany, tutaj dałam trochę wody, żeby takie oczy przylepić, więc wyglądał strasznie i mam nadzieję, że córka mojej kuzynki, która otrzymała ten tort na 2 lata, jak będzie dorosła i spojrzy na ten tort, to będzie bardziej się śmiała niż płakała.
Ale to o uśmiech dziecka chodzi, rzeczywiście. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale doskonale jest pamiętać tort od ciotki.
Tak, no. To chyba nawet jakby był brzydki i niedopracowany, to jednak to tort od ciotki, a nie kupiony.
Zdecydowanie.
Tak, też jestem tego zdania.
Byłem pod ogromnym wrażeniem tej lekcji chemii, przyznam. I tak przez chwilkę tylko pomyślałem, to co z nimi dalej będzie? Czy oni zostaną cukiernikami, czy jednak pójdą w tę chemię? Jakie wy macie marzenia? Idą święta, można marzyć, proszę bardzo.
No, dlatego w święta zdecydowanie w stronę cukiernictwa, tak?
Rozumiem.
Chemię odstawimy chwilowo na bok lub sposób, tak? Inaczej wykorzystamy ją, żeby stworzyć jak najlepsze wyroby cukiernicze. No i zobaczymy, co z nich wyjdzie.
Będą pyszne. Chociaż jak szprycowałeś na tym wykładzie, to było widać, że robisz to drugi raz w życiu.
Ale jest cel do poprawy. Także
tak, jak wszystko.
Zdecydowanie.
Pięknych i smacznych świąt państwu życzę. A przede wszystkim tego, żeby z uśmiechem można było ze znajomymi poopowiadać o przepisach, o sposobach, wyrobach, żeby się tym wszystkim dzielić. Bo wydaje mi się, w jakiś sposób ta kuchnia jednak napędza świat.
I łączy ludzi.
I łączy ludzi.
To zdecydowanie.
Kłaniam się nisko. Wszystkich dobrego.
Dziękujemy.
Dziękujemy również.
Pomysłowy Włodzimierz.